żeby Adam się bawił końcówką. I teraz jak tu zaczniemy tak wyrwanym z kontekstu, to myślę, że to przykuje ludzi tu. Co, odwracamy? Odwracamy? To niech o to chodzi w części wstępnej. Będzie zabawa końcówką Adama. Odwracam klepsydrę.
Nie wiem, co na to Adam.
Jezu, kaczka! Korzystając z tego, że poszukiwania kaczki zajęły nam jednak chwilę, to taki disclaimer. Przegadana godzina, jeżeli można tak powiedzieć, to jest zwykle family friendly podcast, ale jak już zapewne mogliście się domyślić, ten odcinek jest trochę inny. I poza tym, że są tutaj opisy tego, co się dzieje z ciałem po śmierci, to jeszcze dochodzi temat konsumpcji ludzkiego mięsa przez zwierzęta z krótkimi, ale jednak momentami opisami, które mogą być poruszające dla osób wrażliwych. Więc jeżeli takimi osobami jesteście, albo jeżeli nie czujecie się teraz na siłach, żeby o takich rzeczach słuchać, no to możecie odpuścić ten odcinek. Za 2 tygodnie wracamy z kolejnym, więc niedługo będzie więcej naszego gadania. O, jest kaczka.
Tak?
Tak.
To jest jej miejsce?
Tak, to jest jej miejsce. No. To już 5 minut później. Trzeba się wyprostować.
Ja też.
No mogłabyś.
Czekaj, przesunę się jeszcze.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przegadana godzina. Tak.
Tak.
Wystarczył tylko rok. Z małym okładem, bo zdążyli nam wyłączyć monetyzację, na którą zarobiliśmy na kanale. Bo przez rok brakło aktywności. I tak, może od razu zaadresuję to, że jest kanał Przegadana Godzina, to się pokazuje na, uwaga, naukowy bełkot, po prostu czasy się zmieniły. I teraz YouTube już w sensowny sposób wspiera agregowanie wszystkich treści na jednym kanale. I jest zakładka podcasty, więc po prostu przenosimy dla zasięgów.
Przeniesiesz te stare odcinki?
Nie, ale wszystkie nowe będę publikował w zakładce.
Czyli ten kanał zostaje Przegadana Godzina, ale tu będą...
Przebrandujemy. Zresztą na początku września będzie film, który wszystko wyjaśni. Na tym kanale może siedzieć coś innego. Taki jest na razie roboczy plan. Monika Chylińska, proszę państwa.
Dobry.
Tak, mogą być kobiety w Przegadanej Godzinie. U nas nawet tak było już w przeszłości. Bo ci, którzy pamiętają pierwszy odcinek... To
czy
też...
ja powinnam ciebie przedstawić?
Nie. Ci, którzy pamiętają pierwszy odcinek, to mogą pamiętać Monikę.
Tak, byłam tam.
Byłaś tam w pierwszej Przegadanej Godzinie i otwieramy nowy sezon. Mówiąc sezon, mam na myśli nie raz na rok, bo mam 2 kolejne odcinki już nagrane. To jest dziwne, że...
A jeszcze mogę wstrącić coś?
No?
Ja nigdy tego pierwszego odcinka nie wysłuchałam ze sobą.
A czytałaś komentarze?
Na początku tak, potem już nie.
A wiesz, jaki komentarz ja pamiętam z tego odcinka?
Jaki?
Że, bo to był odcinek bez wizji. Pierwsza Przegadana Godzina, tak, była tylko audio.
I nie w tym studiu, nie było studia.
Nie było studia, to było nasze beżowe mieszkanie, więc może nawet lepiej, że bez wizji, tak, wynajmowane. Pierwsza Przegadana Godzina miała komentarz, który mi zapadł w pamięć, który mówił, że jak was słucham, to wyobrażam sobie, że siedzicie teraz nago. W momencie, jak tam anonsowaliśmy nasze, znaczy anonsowaliśmy, było, nie ukrywaliśmy, jaka jest między nami relacja, bo Monika to żona moja, tak,
tak, Biden, a Dawid mój mąż.
Tak, nawet to się złożyło symetrycznie. No. I wraca Monika do Przegadanej Godziny, wraca Przegadana Godzina przy okazji Dnia Psa.
Tak.
Monika wpadła na pomysł, żeby...
Tak, taki wdzięczny temat, pies.
Tak, taki przyjemny.
Przyjemny.
Przyjemny. Ci, którzy kliknęli, bo widzieli tytuł, no to wiedzą, o czym rozmawiamy. A ci, te 6 osób, które odtwarzają sobie to jako playlistę, albo po prostu lucky strike mają gdzieś na Spotify czy na YouTubie, to teraz się dowiedzą, że ten odcinek jest o tym, czy zje nas całka.
Czy zjadłaby nas całka.
A kto to jest
po
całka?
Po naszej śmierci.
To jest nasz pies.
To jest nasz pies.
Żeby nie było.
I tutaj sobie leży i patrzy, o czym my rozmawiamy.
Słucha. Pewnie jak słyszy swoje imię, to się będzie podrywała, tak?
Nie.
Nie.
Nie, olewa.
Wyjeba.
Tak. A inspiracja do tego odcinka pochodzi z tej książki. Ona się nazywa Co za ohyda?
I to
po
nie
jest
sponsorowane.
Stronie nauki. Nie, nie, nie. To po prostu jedna z książek, którą Dawid kiedyś kupił, która leżała na wielkiej kupce.
Bo trzy strony z niej potrzebowałem pewnie.
Obok której ja przechodziłam i pomyślałam sobie, może przeczytam.
Jak i student, nie? A, skseruję.
No. No i nie przeczytam chyba jej całej, tylko jak gdzieś jakąś jedną trzecią. Ale dobrze się czyta. I generalnie ona jest taka fajna do poczytania. Także...
No jak rozmawialiśmy, że moglibyśmy wskrzesić podcasty i w rozbudowanym gronie, w sensie nie tylko Jacek Patkowski byłby moim rozmówcą, no to Monika mówi, a może porozmawiamy o tym, czy jakbyśmy umarli tu teraz w tym studiu, z całką obok nas.
Dokładnie. I inspiracją właśnie do tego był jeden z rozdziałów tej książki.
Tak. To czy nasz pies by nas skonsumował?
No i co? Zjadłby nas całka według ciebie, czy nie?
Wiesz co, jak ja znam tego psa, to bez skrupułów by się jeszcze zajadało najlepsze kawałki.
Tak, to, no nie wiem, czy najlepsze. Tak, totalnie. Totalnie. Myślę, że zjadłoby nas.
I jakbym, w ogóle od razu powiem, że jak Monika rzuciła ten temat, to ja powiedziałem, dobra, luźno od tego wyjdziemy, ale ja nic nie będę czytał o tym, czy zwierzęta domowe jedzą właścicieli po śmierci. Nie będę szukał żadnych badań, żadnych statystyk. Ja będę tutaj zaskakiwany, więc mój guess, mój strzał jest taki, że całka by mnie bez skrupułów zjadła. Mhm. Może potem by się dziwiła, dlaczego nie wstaje.
Albo najpierw by się dziwiła.
Tak, ale na pewno by nas zjadła. I zaczęłaby od genitaliów.
Dlaczego?
Bo są miękkie.
Aha. Nie, a czy uważasz, że...
Dobra, policzki, a potem genitalia.
Uważasz, że byłoby tak, że zjadłaby nas, bo byłaby głodna?
Jak znam tego psa, to byłaby głodna.
No tak, ale czy generalnie zwierzęta w takich sytuacjach robią to, bo są głodne?
Jakbym miał strzelać, to bym powiedział, że tak.
Że tak?
Że ten głód nimi powoduje, ale jakbym to sprawdzał...
Okej. Okay. Znaczy, generalnie nie ma dużo badań na ten temat, ani nie są prowadzone jakieś takie głębokie statystyki na ten temat. I z tego, co ja wiem, to około 20 takich przypadków było w ciągu ostatnich 20 lat. Takich udokumentowanych w prasie naukowej.
W prasie naukowej?
Naukowej, tak. Nie jakieś statystyki policyjne. Tak, naukowe. Są jakieś tam kilkanaście,
ale
czy 20.
Ale czekaj, bo my rozmawiamy o prasie naukowej w ujęciu globalnym czy polskim? W sensie, czy fakt się liczy?
Globalnym.
Dobrze.
Naukowej.
No tak. Wiesz, kto u nas potrafi mieć punkty.
No tak, wiem. Naukowej, na pewno naukowej. To ja ci opowiem taki przypadek z Berlina. I on jest z lat 90. jeszcze.
Rzeczywiście, ponad 20 lat temu.
No, nie, no tak, tak. Tak, ludzie, którzy się urodzili w latach 90. są pełnoletni, Dawid. Nawet w 2000 już są pełnoletni. Więc opowiem ci przypadek takiego człowieka z Berlina. Miał 31 lat i zastrzelił się w swoim ogrodzie. I miał owczarka niemieckiego. I jego sąsiedzi usłyszeli ten strzał. I tam po 40 minutach już zjawiła się policja, służby i tak dalej. I po tych 40 minutach okazało się, że no faktycznie ten człowiek się zastrzelił, ale też miał zjedzone pół twarzy i szyi. Przez swojego psa. A skąd oni wiedzieli, że to akurat ten pies? No bo pies zwymiotował te tkanki tego człowieka. I ponoć jego miska była pełna. Więc najpewniej, no on nie był głodny. Tylko jakieś inne tam czynniki nim powodowały. Inną miał motywację.
Musisz mi przypomnieć na koniec, żebyśmy nagrali ostrzeżenie, zanim w ogóle cokolwiek
tak?
tutaj
tak
ruszę.
Tak jeszcze ci nie mówię.
Nie, że to dla niektórych, dla wrażliwych osób, no taki opis, wie, że komuś zjadł pies połowę policzka i szyi.
No tak, no ale większość tych opisów tak będzie wyglądało.
Więc dlatego
i
mówię,
większość
na koniec
treści tej książce, o której ja mówię, no to mniej więcej są takie rzeczy.
Dobrze, więc ci, którzy zaczęli ten odcinek, na pewno słyszeli to ostrzeżenie już. Więc my to sobie przypomnę, to w ogóle czasoprzestrzeń, jak się kręci podcast, to okazuje się.
Tak.
A teraz dostajecie ostrzeżenie przed treścią tej książki, zanim ją kupicie, że możecie takie rzeczy tam znaleźć.
I dużo jest tam takich właśnie rzeczy. I też nie polecam wpisywania w YouTube, że tam pies zjada.
Na YouTubie takie rzeczy są?
No nie, może nie są, ale tam się pojawiają jakieś takie rzeczy, jakieś maltretowane psy, coś tam. No jakby to jest pikuś ta książka, przy tym co ja zobaczyłam, jak pisałam w YouTube'a.
Okej.
No. Także tego nie polecam, a książkę tak.
Zostaliście ostrzeżeni. Nie to, że nie mówiłem. No.
Tak, ale właśnie a propos tego głodu.
No.
To mimo tego, że mówiłam, że tam statystyk jakichś wielkich nie ma na ten temat, to teraz jeszcze powołam się na badania takiego pana, który się nazywa Markus Rothschild.
No wiadomo, Niemcy.
Ale on,
niemiecki owczarek, zwymiotował Niemca.
I on jest medykiem sądowym i z jego badań wynika, z jego obserwacji czy badań, nie wiem, czy on publikuje, no chyba publikuje, wynika, że w co czwartym takim przypadku, kiedy pies zjada cząstki człowieka po śmierci, no to zaczyna on od głowy.
Od głowy.
Od głowy.
No bo odsłonięta w sumie tak.
No właśnie tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony, gdybyśmy patrzyli na to, jak to się w przyrodzie, w warunkach naturalnych by działo.
Genitalia.
Tak, dokładnie tak. Nie, no to chodzi o to, że jakby psy dziko żyjące, na przykład kojoty czy psy domowe,
psowate
dziko żyjące, one nie zaczynają od głowy nigdy. Tylko...
Nie zaczynają od policzków, takich miękkich tkanek?
Nie, właśnie zaczynają od klatki piersiowej, brzucha.
Mhm. No to dobra, brzuch też jest miękki.
Po pierwsze dlatego, że... No właśnie, że to jest miękkie, ale po drugie dlatego, że są te części człowieka czy zwierzęcia są bogate w... No są tam organy, które są bogate w składniki odżywcze.
Mhm.
Tak, i tylko 10% przypadków w takich naturalnych warunkach właśnie w 10% przypadków psowate zaczynają od głowy. Natomiast jeżeli to się dzieje w domu i to jest ktoś bliski dla psa, powiedzmy, to aż w 70% przypadków zaczynają właśnie od twarzy. Tak.
Czyli?
No nie, no tyle jakby. Że jakby to też nie jest spowodowane głodem, nie?
Znaczy inaczej się zachowują niż dziczy, mają pełną miskę, ale tak. Gryzą miękkie tkanki. No dobra, powiedzmy, że nie, ciężko jest się może dostać do brzucha.
No może tak.
Powiedzmy,
tak.
Że taki nie jest na pewno w swetrze w kratę chodził, wpuszczonym w... To takie szelki, no szelki, nie. No. A tak już zupełnie na poważnie, to co robią?
No generalnie, a jaki inny czynnik by ci przychodził do głowy? Zaczynają od twarzy, nie są głodne. No spanikowane są głównie.
Myślisz?
Te zwierzęta. No tak? Tak właśnie tu autorka tej książki tak nam tutaj podaje, że tak. Że
co, próbują odsucić?
Że one próbują na początku może lizać, szturchać, nie wiedzą co się dzieje. No i w końcu próbują podgryzać.
Mhm.
No i potem pojawia się krew prawdopodobnie. No i dalej już jakoś leci, nie?
Na początek krew, a potem jakoś leci.
Potem już jakoś leci. No.
Czyli one próbują budzić?
One czy... Tak, myślę, że tak. Że tak szturchają, potem, wiesz, liżą.
I to jest kolejny powód, jakby... żeby nie wpuszczać psa do łóżka. Tak. Żeby złych nawyków nie wyrobić.
No, tak. No jakby to psy mają coś takiego, nie? Że liżą nie, po rękach, mają, po twarzy, tak. Próbują lizać i tak dalej.
No tak.
No,
czyli to o to może chodzić.
I o to może chodzić. O to może chodzić. A czy myślisz, że rasa psa ma tutaj?
Myślę, że ma.
No właśnie okazuje się, że nie.
Nie?
Że nie, że w ogóle nie. Że nawet takie psy, które są łagodne, które się wydaje, że są łagodne z...
Na przykład?
Labradory.
Okej.
Okay. To też się zdarzało im. Coś okay. Takiego. Że okazuje się, że to nie jest zależne. A może mamy za małą próbkę? Być może. Nie wiem. W tych badaniach. Ale okazuje się, że bardziej ma tutaj wpływ jakiś taki charakter psa. Jego, no takie osobnicze.
Tak. Zeżarłoby.
Zeżarłoby. I właśnie, i psy, które...
Ona nas bardzo lubi, ale zeżarłaby nas totalnie.
No, to prawda. I to w związku z tym, co mówiłam jeszcze, że one zaczynają tam lizać, cudzić, no to takie psy, które są strachliwe, mają problem z tym, z lękiem separacyjnym.
Dla tych, którzy nie widzą, te ciszej, takie wymowne, to jest jak spoglądamy na całkę, która ma straszny lęk separacyjny.
Tak, i właśnie psy, które tak liżą, w związku z tym, że te nerwy jakby są u nich na wierzchu, no to one mają większą tendencję do tego, żeby pożreć tego właściciela swojego. Jezu. Więc całka totalnie by nas zjadła, bo całka jest psem, który ma sporo problemów, bo ona jest ze schroniska. Jakby no taką już ją dostaliśmy.
Ona zwiodła, jak była w klatce, nie?
No, to prawda.
Ale też mogła jakąś tam traumę jeszcze przeżyć, bo musieliśmy poczekać, aż zostanie wysterylizowana.
Tak.
Sterylna całka, całka oznaczona, bo ma chipa pod skórą.
Dokładnie.
Więc podawaliśmy numer telefonu, jakby się zgubiła i ktoś był zczytał, nam odstawią.
Nie, chyba. Chyba to jest tylko po to, żeby zobaczyć, czy ona jest czyjaś, no. To nie jest tak, że tam są nasze dane jakieś
zakodowane. Nie, jest spięty numer.
Jakby trafiła z powrotem do schroniska, jakby nam uciekła, to oni by wiedzieli, że ona jest, wiesz...
Już tu była.
Już
tu byłam
całka. Albo że gdzieś tam, nie?
Hashtag tu byłam całka.
No, tak. Okay. O, jeszcze jedną rzecz mam zapisaną. Czy uważasz, bo też będzie a propos tych naturalnych warunków,
no.
Czy uważasz, że gdybyś miał kota, to on by też to zrobił?
Myślę, że prędzej niż pies.
Że prędzej niż pies.
Tak.
A mam tu przypadek takiej pani, która zmarła, bo jej pękł tętniak w 2010 roku i miała i psa, i dwa koty. No i pies ją podgryzł. A koty pogardziły. Miała dwa koty i pogardziły.
Dobra, bo ja przyłożyłem takie standardy, że koty... To są takie złodupce.
Ale one są złodupce.
Bo?
Bo chodzi tutaj o to...
Bo co, zbezcześciły zwłoki w jakiś sposób, tak pies zjada, koty zbezcześciły zwłoki.
Tak.
To brzmi jak kot.
Bo tu akurat to jest wytłumaczone tak, że koty i psy mają różne wzorce odżywiania. Że chodzi o to, że pies jakby psowate polują, ale też nie pogardzą padliną.
Aha.
A koty...
Koty wzgardziły po raz drugi, pośmiertnie.
Nie, no koty polują, a potem jakby to, co upolują, jedzą, nie? A to jakby padlina ich nie za bardzo interesuje.
Okej, okay, myślałem, że wzgardziły pośmiertnie, powtórnie.
No, nie.
Yeah. Czyli kot by nas zjadł.
Właśnie niekoniecznie. Właśnie pies by nas zjadł.
Ja może wyciszę telefon, bo to może jest dobra praktyka, jak się nagrywa coś na mikrofony. O, newsletter. Też niedługo będziemy mieli. Dobra.
Niedługo.
Niedługo.
Czyli co? Zjadłaby nas.
Zjadłaby nas.
To musimy mieć dużo przyjaciół, którzy jednak się zczają, że odeszliśmy z tego świata.
Normalnie nie tniemy tego podcastu, ale tutaj mi się wyświetliło, że na rejestratorze jest niska bateria, więc będzie cięcie. Idealnie, żeby wstawić przerwę na reklamę, o ile nam nie zdemonetyzują tego filmu za tematykę. Więc jeżeli widzicie, jeżeli nie macie adblocka, YouTube'a Premium i słyszycie teraz reklamę, to wszystko poszło dobrze.
Czy mam to...
No i jesteśmy z powrotem, proszę ja ciebie, zaledwie minutę później.
Tak.
Co jeszcze masz do dodania o tych zwierzętach, które nas będą konsumować nieodzownie? Tutaj ja ci będę tak celował mikrofonem, żeby było cię dobrze słychać.
Dobrze, ale tak gorzej cię widzę.
Ale wszyscy cię dobrze słyszą.
Mam cię tylko słyszeć. No, generalnie trzeba mieć wielu przyjaciół, którzy będą wiedzieli, że odeszliśmy z tego łez-padołu i to takich, którzy szybko jakby zorientują się, że coś jest nie tak, bo to zjedzenie człowieka przez psa w większości przypadków następuje już w pierwszej dobie. Tak jak z tym panem z Berlina.
No właśnie.
Po 40 minutach.
Pierwsza doba. A skąd to wiadomo, że pierwsza doba? Bo tak jak mówiłem, punktem wyjścia Monika mówi, czy całka nas zje, u mnie się zapaliło śmierć. Ciekawostki związane ze śmiercią oczywiście, tak, na pozytywny dzień psa. Skąd wiadomo, że to pierwsza doba w ogóle może być po śmierci? Po czym można o to ocenić?
Po czym?
No.
No pewnie po stanie zwłok.
No właśnie.
No właśnie.
Bo dążę tym pytaniem do tego, że w kryminologii, kryminalistyce bardzo istotnym zagadnieniem jest... to, kiedy do zgonu doszło. Z różnych względów. Ustalenie czasu zgonu bywa kluczowe na przykład w sprawach sądowych. I rodzi się pytanie. Czy takie seriale, jak na przykład Kości, czy to tak wygląda? I skąd oni to wszystko wiedzą? Wiem, że w tej książce było o tym wspomniane, bo też tam...
Boże, ile lat temu te kości, nie? Się no.
Kości mogą być pełnoletnie.
No, mogą.
Jezu, sprawdzę to. A ty opowiedz o farmach zwłok.
Ja opowiedz o farmach zwłok?
No tak pokrótce, bo ja od tego chcę wyjść, tak, żeby
dobra,
nie było...
Dobra, no więc farmy zwłok to są takie miejsca, gdzie zostawia się ludzi po śmierci zwłoki. I obserwuje się, co się z tymi zwłokami dzieje. Nie są one grzebane, tylko się obserwuje, co tam się dzieje. Te obserwacje jakoś się zapisuje, badania się robi tych tkanek też? No, też chyba, nie?
Myślę, że tak.
No i na podstawie tego potem można... No taki model się tworzy tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Na podstawie tego modelu potem można wywnioskować na prawdziwym miejscu zbrodni, na przykład jak dawno zgon nastąpił.
Kości 2005 rok, pierwszy sezon. 18 w tym roku kończą.
Sto lat.
Tak, w dużym uproszczeniu to jest tak, jak mówisz, te zwłoki są pozyskiwane albo od...
Skąd?
W Stanach Zjednoczonych bardzo często to są na przykład osoby skazane, ale też takie, które same oddają swoje ciało do badań po śmierci i mogą wyszczególnić, że to wchodzi w grę. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że rozkład rozkładowi nierówny, bo jak kogoś zostawisz na bagnach, a kogoś na pustyni, to po pół roku zostanie w zupełnie innym stanie te zwłoki. Jeżeli kogoś zakopiesz, a zostawisz na działanie żywiołów, elementów,
erozji,
to też w innym stanie te zwłoki po tym jakimś okresie zostaniesz. Ten, w sensie czas nie jest, stan po czasie X nie jest zawsze taki sam, w związku z tym na tych farmach panuje, są warunki stworzone takie, żeby to była odpowiednia wilgotność, na różnych głębokościach to jest zakopywane. Z tego, co czytałem, to bywa też tak, że na przykład tylko część zwłok się zakopuje, czyli...
No, ale to też są całkiem nowe chyba takie badania, nie? Czy nie? Czy to już od lat?
Od lat to jest prowadzone. Niektóre takie farmy to już dekady funkcjonują. Oczywiście to nie jest tak, że w Stanach się natkniemy na każdym kroku. Aczkolwiek, jeżeli gdzieś czytałem o tych farmach zwłok, to raczej to są właśnie źródła ze Stanów Zjednoczonych, wiedzy takiej kryminalistycznej. No ale bądźmy też szczerzy, to nie rozwiązuje wszystkich problemów, no bo osoba z otyłością też będzie inaczej się rozkładała w tych samych warunkach niż tam jest po prostu masa cała czynników. I pomyślałem, że można po pierwsze pokrótce tak przejść po tym, co się dzieje, na którym etapie po śmierci.
No dobrze.
Więc tak naprawdę rozkład zaczyna się już po kilku minutach.
Rozkład?
Tak, proces rozkładu. Enzymy zaczynają rozkładać błony komórkowe, kumulują się te toksyczne produkty metabolizmu, no bo tlenu nie dostarczamy nowego, ale właśnie, bo to jest ważne może. Może zanim o tym, to zdefiniujmy, jak rozumiemy śmierć w tym wypadku. Bo to będzie na koniec, mam przewidziany ciekawy aspekt.
No śmierć człowieka, no to ja bym to nie stawiała na brak oddechu czy bicia serca, tylko śmierć pnia mózgu, tak? Tak się mówi chyba.
Śmierć mózgowa, tak.
Śmierć mózgowa. No, no. Czy generalnie coś, co jest nieodwracalne dla mnie. To...
Dobrze. Uznajmy, że to jest nieodwracalne.
No tak.
Uznajmy,
tak,
że ten tak aspekt nieodwracalności, jakbykolwiek go nie zdefiniować. I teraz spróbujmy zdefiniować, znaczy spróbujmy. Na koniec zadam takie przewrotne pytanie, ale zanim tam dojdziemy. Czyli mamy tę śmierć. Przestaje bić serce, umiera pień mózgu z niedotlenienia i tak dalej. Więc już po kilku minutach zaczyna się ta tak zwana autoliza, czyli samotrawienie, bo to są substancje, które normalnie funkcjonują. Bo kiedy się myśli o śmierci, o tym, co się dzieje, no to mi przychodzi do głowy pytanie, dlaczego ten rozkład nie następuje za życia? Jak myślisz?
No tak,
bo jakbyś udzieliła odpowiedzi właśnie? te enzymy tam są. To nie jest tak, że nagle człowiek umiera i w takim ostatnim akcie, wiesz, jeszcze to. Co by się dobrze rozłożyło.
No nie. Tak, i te bakterie tam są, nie?
Te bakterie
ciągle,
tam są.
A potem dopiero nas tak. żrą.
Te produkty metabolizmu też cały czas są produkowane.
No to ja bym pomyślała sobie, że... Ale to już kilka minut, tak? Bo pierwsza moja myśl to, że tlen. Brak tlenu. Że w warunkach, gdzie jest mniej tlenu albo w warunkach beztlenowych, to te reakcje, procesy inaczej zachodzą. To byłoby moje pierwsze.
I myślę, że masz rację.
Tak?
Ale,
tak od razu myślałam, że...
Ale to nie jest cała ta historia.
Temperatura, no po kilku minutach to temperatura się nie zmienia, to odpada.
No chyba, że ktoś umiera na lodowcu, nie? To już może po kilku...
Chyba,
goły.
Chyba, że jest w puchówce, no.
No chyba, że w puchówkę.
No przed bakteriami, wirusami nas chroni nasz układ odpornościowy.
Dobrze.
To bym stawiała na to. No bo jakaś wilgotność, coś, no to się nie zmieni po kilku minutach.
Nie.
Ani temperatura. No to tlen i... A tak szybko by te enzymy zaczynały. No to... I te bakterie tak szybko by... Mhm. Nie, no bakterie szybko się przecież rozmnożą.
Tak. Kluczowe jest to, że my o życiu możemy myśleć na różne sposoby, ale tak naprawdę, jeżeli tutaj nagle gdzieś przewija się ten motyw śmierci i tego, co się dzieje postmortem, to życie jest trochę jak renowacja samochodu, którym się jedzie w czasie jazdy. Bo jak się zatrzymasz, to jest po wszystkim. I te enzymy tam są, tylko one aktywnie są powstrzymywane przed rozkładaniem błon komórkowych.
Aktywnie? Przez nasz układ?
Tak, nie, przez w ogóle, przez nasze komórki. One są trzymane tak jakby w szachu. My je aktywnie wykorzystujemy w ten sposób, ale jak je zostawimy same sobie, to one zaczną nas trawić. Zresztą różnego rodzaju enzymów najwięcej jest w wątrobie i to wątroba pierwsza zaczyna się rozkładać ze wszystkich narządów.
Tak. Bo tam jest najwięcej enzymów.
Tak, bo tam jest najwięcej enzymów, najszybciej dochodzi do lizy błon komórkowych i najszybciej komórki wyciekają na zewnątrz i stwarzają takie odpowiednie warunki do tego, żeby ta autoliza postępowała dalej. To jest po pierwsze. Drugi aspekt to jest krążenie. Bo ono dostarcza tlen, ale ono też odbiera toksyczne produkty metabolizmu. Więc te toksyczne, jak się kumulują, to one się kumulują dlatego, że tego krążenia nie ma.
No tak, nie ma jak odprowadzać.
Tak. I wreszcie ten aspekt bakterii, które potrzebują jednak trochę czasu, żeby się w porównaniu do właśnie tej autolizy, czyli tych pierwszych rzeczy, które się dzieją, to one potrzebują trochę czasu, ale rzeczywiście bakterie są trzymane w szachu, kontrolowane przez układ odpornościowy. No jak ten układ odpornościowy zostaje wyłączony razem z całą resztą człowieka, no to my możemy sobie myśleć, że są w przyrodzie piękne przykłady symbiozy. Tak jak my i bakterie, my im dajemy miejsce i jedzonko, one nam resztki ze swojego stołu pozwalają wchłonąć, na przykład mikroflora jelitowa, albo nie wiem, ptak, bąkojat i nosorożec, że on sobie wyjada te kleszcze z nosorożca. Ale tak. Jak tylko gdzieś...
Poczuje krew.
Tak, jak tylko poczuje krew, na przykład rannego nosorożca, to będzie mu rozdziobywał strupy, a nie wyjadał opite krwią pasożyty. No i bakterie robią dokładnie to samo z nami. To znaczy w momencie, jak tylko sobie myślą, kurde, dlaczego ja mam się żywić tam, nie wiem, tymi resztkami błonnika, typ już pół godziny nic nie dostarczył nowego, jak ja mogę mu zjeść błony śluzowe. I dawaj. Ale zanim o tych bakteriach, to jeszcze temperatura ciała rzeczywiście zaczyna spadać. Te wszystkie procesy oczywiście w związku z tym metaboliczne, które... A, przepraszam, jeszcze a propos tego, że my jesteśmy tym rozpędzonym samochodem, to on się nie zatrzymuje w miejscu.
No tak.
To życie ma taką bezwładność, że jak przychodzi śmierć mózgu, to te procesy metaboliczne przez to, że mamy enzym, mamy substraty, to one jeszcze trochę mogą, w zależności od tego, jak szybko się zużywają te substraty, jak szybko rozkładają się enzymy, pewne procesy metaboliczne na poziomie komórkowym.
Reakcje chemiczne się nie zatrzymują, po prostu przestajesz oddychać.
Tak. Tylko tam jest trochę...
Jesteśmy takim reaktorem trochę, nie?
Tak, takiej bezwładności, nie? Odłączasz grzanie do reaktora, ale jeszcze temperatura nie spada, ona będzie tam trochę spadała, coś tam się zużyje i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę bardzo ciekawe rzeczy się dzieje, okazuje się po śmierci, nie tylko jeżeli chodzi o to, czy pies nas zje, czy nie. Ale rzeczywiście to, że w ciągu pierwszej doby te przypadki jedzenia są, to też jest nieprzypadkowe, bo potem nam mięśnie sztywnieją i trudniej je może być wyszarpać w związku z tym, że te tłupki, Boże,
Tak, ale jeśli...
włókna mięśniowe sztywnieją i to jest stężenie pośmiertne. Mówię o tym dlatego, że to nie jest tak, że stawy sztywnieją, że jest ciężko zgiąć łokieć, ale to jest przez sztywne mięśnie. To jest stężenie pośmiertne. Zesztywniałe mięśnie, a nie zesztywniałe stawy.
A one sztywnieją, bo?
Bo naturalnie, jak ustają procesy metaboliczne w mięśniach, to ich naturalnym stanem jest taka sztywność wtedy. No i temperatura też wchodzi w grę tutaj, ale bardziej te procesy metaboliczne, tak przynajmniej ja wyczytałem. No i gdzieś tam po drodze jeszcze przez to, że my ciekniemy, bo nam się enzymy rozkładają w nasze komórki, pojawiają się plamy opadowe po drodze.
Znaczy najpierw chyba plamy opadowe się pojawiają, potem...
Najpierw autoliza się zaczyna, potem się pojawiają plamy opadowe,
a, o
potem...
A,
tak,
bo potem, bo jest też, wiesz, że coś takiego, że jakby... Po śmierci, no przez to właśnie, że ta autoliza zachodzi i ten płyn się wylewa z komórek, to my puchniemy i w końcu wypływa ta
Tak,
ciecz
tak.
po iluś tam dniach chyba.
Tak, pomagają też w tym gazy, które się mogą kumulować
Tak,
w jelitach i tu właśnie przechodzimy do tego, że... A w ogóle wiesz, gdzie się zaczyna stężenie pośmiertne, bo to też znalazłem informację.
Gdzie się
Co
zaczyna?
pierwsze tężeje pośmiertne?
W sensie pierwsze mięśnie?
Tak.
Jakie?
No.
No albo bym stawiała na coś bardzo zewnętrznego, albo bardzo wewnętrznego, więc albo serce, albo nie wiem, palce?
Powieki i szczęka.
Powieki i
Podobno
szczęk?
są pierwsze do stężenia pośmiertnego.
Dlaczego?
Szczerze nie wiem. Nie znalazłem informacji dlaczego. Przyznam się też, że nie szukałem. Uznałem, że to będzie po prostu ciekawostka, że jest, zaczyna się zwykle pierwsze objawy stężenia pośmiertnego w powiekach i w szczęce.
Okej. Okay.
Nie wiem, nawet jak miał zgadywać, to tutaj nie podejmuję próby,
nie,
pewnie daleko będę od jakiegokolwiek trafienia. No ale jednak w dłuższej perspektywie czasu, gdybyśmy wysterylizowali człowieka, i tu mam na myśli pozbawienie go mikrobiomu, to poprzestalibyśmy na tym, że on się tam trochę rozłoży, tak jak mówiłaś, gdzieś tam popęka, pocieknie. Nie, możemy się pożegnać z monety. No ale dobra, nie wszystko się robi dla pieniędzy. Czasem po prostu warto pogadać o śmierci.
O życiu no, też.
Tak, to gra...
To może następnym razem o życiu.
O życiu już tylu youtuberów mówiło. Tyle podcastów jest o życiu.
Nie wiem.
Więc bardzo istotną, kluczową rolę w tym, co się dzieje w dłuższej perspektywie, odgrywa mikrobiom.
No tak. No jakby...
Jelitowy. Znaczy nie tylko jelitowy, bo mamy bakterie też na skórze. Jak upadniemy na ziemię, na dywan, to w sumie jest mikrobiom dywanu, mikrobiom gleby, na którą upadniemy. I to też ma znaczenie, ale mikrobiom głównie jelitowy, bo tak naprawdę pierwsze objawy tego, że bakterie się wyrywają spod kontroli układu odpornościowego, to są połączenie jelita cienkiego i grubego. Potem przez cieknące naczynia kapilarne dostają się do krwioobiegu, podróżują sobie tym krwioobiegiem, wchodzą do naczyń limfatycznych, które też zaczynają przeciekać. Potem są węzły chłonne, potem śledziona i wątroba, bo są dobrze ukrwione i dobrze pokryte, dobrze połączone.
Śledziona i wątroba.
Tak? I dopiero potem serce, mózg i inne narządy. Więc mniej więcej w tej kolejności to jest wszystko kolonizowane przez bakterie.
Czyli te wszystkie filmy i animacje, gdzie zombiaki mają mózgi. Żarty, to jest pójdę, nie?
No, nie wiem, co się dzieje ze śledzioną i wątrobą, ale zakładając, że one są w gorszym stanie, to nie wiem. Ale do czego dążę? Do tego, że jest to, ktoś wpadł na pomysł, że a co, jeżeli ten proces, w którym bakterie wymykają się spod kontroli i wydostają się i zaczynają bardzo mocno grać rolę przy rozkładzie. Co jeśli to jest w pewien sposób przewidywalne?
Że wiadomo na przykład jakie to bakterie, czy że ile tych bakterii? Nie, jakie pewnie, bo
to
ilościowo
po pierwsze,
to jest trudno byłoby.
Po drugie, ile?
Ile też?
I po trzecie... Czy to jest jakieś stabilne i w miarę unormowane w czasie?
To tak jak z tymi, na przykład, że te larwy jakieś, nie?
Tak. Larwy owadów, to też jest właśnie na tych farmach zwłok. Patrzę,
i to chyba można przewidzieć wtedy.
Na jakim stadium, jakie owady, w jakich oczywiście środowiskach.
A, tak i tu jak... sobie ktoś wziął pod uwagę, że może bakterie.
Dokładnie. Ktoś wpadł mniej więcej początek poprzedniej dekady, to są pierwsze takie szerzej zakrojone badania, nad czymś, co ma fachową nazwę i się nazywa tanatomikrobium.
Tanatomikrobium?
Tak. Teraz uwaga. Trend jest taki, że jeżeli coś ma przedrostek tanato, to dotyczy śmierci. Od tanatosa, greckiego boga śmierci. Tak jak sprawdzaliśmy przed podcastem tych wszystkich lekarzy. Tak. Czym się różni patolog od patomorfologa, tak, od histopatologa. Tak. Jak coś jest pato, to znaczy, że albo nie żyje, albo umiera. Nie, dobra. No, żartuję, nie. Żartuję. Oczywiście, że nie. Ale tutaj jak coś ma tanato, to akurat całkiem mogliście, podejrzewam, usłyszeć, jeżeli podniosła się. Już by coś zjadła?
Tak. No.
To ja lecę, wiesz.
Dobrze, że mam nogi na krześle.
No, to ja lecę. Cześć, Sołeczka. O tobie rozmawiamy, wiesz? Podniósłbym cię, ale wiem, że nie lubisz. Tak naprawdę tu nikogo nie. Dobrze, więc tanatomikrobium. I jest...
Tanatomikrobium.
Jest wiele ciekawych badań i powiedziałbym, że to jest obiecujące. O, widać całki kawałek pyszczka. To jest ona.
To, tym pyszczkiem ona będzie działać.
No dawaj, hał, daj głos. Teraz to nie. Jakby ktoś zapukał, to by dała pokaz.
Tak.
Tanatomikrobium. I są podejmowane próby, żeby to wszystko unormować. Czy unormować? Znaleźć jakieś prawidłowości, które mogą być pomocne, na przykład w takich sytuacjach, że kogoś zażarł pies. I nie wiadomo, jak to wpłynęło na rozkład w danych warunkach. Bo część tkanek została odsłonięta i na przykład ten proces, który jest na farmach zwłok w jakiś tam sposób opisany i odnaleziony, już przebiega inaczej. Więc kogoś zjadł pies i co teraz?
No ale w ogóle nie przewidzimy, że
wiem. Ale to jest ciekawy kierunek badań z tego powodu, że w ogóle jedno z pierwszych badań na myszach w przewidywalny w miarę sposób od 3 dni do 2 miesięcy na podstawie mikrobiomu myszy laboratoryjnych, dodajmy to, bo wiadomo, że każdy z nas żyje inaczej. Ale na podstawie mikrobiomu myszy laboratoryjnych można było w miarę dokładnie ocenić, kiedy one zmarły.
Czyli rozumiem, że oni sobie uśmiercali te myszy, pobierali co jakiś czas...
Szukali
bakterie.
Segmentów DNA charakterystycznych dla poszczególnych szczepów i sprawdzali, które są dominujące, w jakich
i to
częściach.
I to było, jak odnaleźli jakąś taką...
Jakąś taką ścieżkę zależność rozkładu, podkreślę, myszy laboratoryjnej.
No rozumiem.
W przedziale od 3 dni do 2 miesięcy.
A oni pobierali...
I o ile się nie mylę, ale to mogę się mylić, bo tego nie zanotowałem, a to czytałem nie dzisiaj. Wątroba chyba to było cel.
No właśnie taki... miałam pytać, czy to były takie bakterie z tkanek wewnętrznych, czy z zewnątrz pobierane?
To ciała. Było z tkanek wewnętrznych, ale generalnie to jest bardzo dobre pytanie, które zadałaś, bo dobrze, to już mamy jeden punkt, proszę bardzo, na egzaminie ustnym, bo tanatomikrobiolodzy?
Może po prostu mikrobiolodzy.
Badacze tanatomikrobiomu.
Może po prostu mikrobiolodzy, podejrzewam.
Tak. Oni biorą się za coś bardzo trudnego, mam wrażenie, ale jednocześnie w której pracy, do której bym nie zajrzał, to widzą w tym duży potencjał. Ja wiem, że to jest trochę takie złudzenie kogoś, kto się zajmuje taką wąską działeczką, że on widzi w tym duży potencjał, ale myślę, że to jest chociażby godne wspomnienia z tego względu, że na przykład na co byś brała poprawkę, jakbyś chciała badać mikrobiom zmarłej osoby? Jak myślisz, na co trzeba wziąć poprawkę? Bo jedno już powiedziałaś, skąd próbka?
Tak, skąd próbka? I już wiemy, że wewnętrzne, tak?
Tak, ale to jest wewnętrzne w tym badaniu na myszach, ale wiesz, możesz na przykład... Jest praca, zresztą no polski zespół zrobił taką przeglądówkę, że skóra do jamy gębowej, do pęcherzyków płucnych, do nosa w zasadzie mało co się pokrywa. Na skórze najczęściej są stafylokoki, paciorkowce?
Nie wiem.
Chyba stafylokokus, gronkowiec, stafylokokosaurus. Na streptokoki tu będą pewnie...
A i co wpływa na ten mikrobiom po śmierci, tak?
Tak. W ogóle co jakie problemy tutaj są po drodze? Bo to pięknie brzmi, ja będę badał mikrobiom, ale to już jedną rzecz pierwsze, nawet sama z siebie zadałaś pytanie, za co dziękuję.
No, gdzie te zwłoki leżą? To trochę powiedziałeś, czy gleba, tak. Dywan, coś tam.
Zobaczymy, czy wszystko uwzględnisz, bo jak tutaj tych czynników...
Na pewno nie. No. No pewnie stan zdrowia, nie wiem, jelit.
Super strzał.
No bo jakby różną mamy tą florę, nie? Bakteryjną w jelitach.
Mhm.
Więc pewnie różnie to się zachowuje.
Tak.
Po śmierci. No dokładnie. Bo jak się różnie zachowuje za życia, to różnie się zachowują po śmierci.
Tak. W ogóle to jest...
To ta mikroflora chyba jelit by tutaj...
To jest ciekawe.
Tylko.
To jest ciekawe, że próbki pobierane u ludzi już akurat od 20 do 240 godzin po śmierci, badane pod kątem mikrobiomu, miały bardzo... Czyli 20 godzin to w zasadzie doba ta mija, nie? I jak pobierasz, porównujesz serce, wątroba, śledziona, płuca, mózg, to wtedy już mikrobiom jest bardzo zbliżony w obrębie jednych zwłok do siebie, ale pomiędzy zwłokami jest ciągle bardzo różny.
Czyli, czyli nasz...
Czyli tak jakby my się ujednolicamy po śmierci, jeżeli chodzi o ten mikrobiom. I w zasadzie to wygląda na to, na podstawie tego badania z 2014 roku, że kto pierwszy, ten lepszy. Kto był na miejscu, ten się dorwał do wszystkiego.
No tak, no bo... No ale my też mamy ten mikrobiom różny, nie?
Tak, ale nowsze badania pokazują, że tam są jakieś subtelności. I to, co ty mówisz, że są choroby różnego rodzaju, które mogą na to wpływać, czy w ogóle stan zdrowia, to jest bardzo dobry strzał, czy bardzo dobra dedukcja, jak zwał, tak zwał.
No, trochę mi podpowiedziałaś z tymi jelitami.
Nie, ja to wcale nie. To ty wszystko.
Nie wszystko. No i co?
Ale na przykład... To, co wpływa na zaburzenie mikrobiomu, na zmiany w tym mikrobiomie, to jest na przykład to, czy ktoś nadużywa alkoholu, czy nie.
Właśnie miałam mówić, że może leki, coś, a to jeszcze... Mhm.
To, czy ktoś ma cukrzycę, bo ja znalazłem informację, że...
Czy ktoś brał antybiotyk?
Na przykład, czy ktoś brał antybiotyk. Ale autentycznie są prace, które pokazują, że tam, nie wiem, cukrzyca potrafi zmienić bardzo mikrobiom.
Cukrzyca?
Mhm.
Bo co, bo dieta?
Jest no nie inny? Tylko dieta, no inny metabolizm zupełnie jest no tak. Cukrów. I to widać też na przykład na skórze, nie tylko w jelitach, ale na skórze, że choroba Alzheimera zmienia mikrobiom w mózgu i w jelitach. I w ogóle choroby neurodegeneracyjne bardzo często są teraz związane ze zmianami w mikrobiomie. I to też może wpływać na to, jakie te są mikrobiomy. Ale jest jedna rzecz, którą ja bym z jednej strony podejrzewał...
Ale jeszcze, zaczekaj, jeszcze zanim to... No bo to też może... To znaczy, że też dieta, tak?
Tak. Oczywiście. Ale na przykład, wiesz, dwie osoby się tak samo odżywiają. Jedna ma Alzheimera, druga nie. I one będą miały różne mikrobiomy w różnych częściach ciała. Możliwe przez wzgląd na chorobę.
Okej. Okay.
No. I co miałam powiedzieć? A, jest jeden czynnik, którego ja się nie spodziewałam, a który jest wymieniany jako jeden z kluczowych.
Kosmetyki.
Kurde, możesz mieć rację. Płeć.
Płeć.
Płeć wpływa na mikrobiom i za życia, i postmortem.
Dlaczego?
Nie mam pojęcia. Ale nawet nie chodzi o to, że na skórze, tylko ja tutaj mam taką tabelkę, która mówi, że na przykład u mężczyzn dominowały bakterie Firmicutes, a nie wytnę tego śmiechu.
Musisz.
Nie. A u kobiet proteobakteria. O którym narządzie mówimy? I to jest postmortem.
Proteo. Boże, ja nie byłam nigdy mocna z mikrobiologii. Ja nie znam nazw tych wszystkich.
W sercu.
W sercu?
Mikrobiom serca zwłok pomiędzy mężczyznami a kobietami jest różny. Dominujące szczepy. Na drugim miejscu są bakterioidy, ale generalnie tak. Są różnice według tej pracy, która jest w opisie i to jest polska praca.
Czyli u wszystkich kobiet są dane bakterie?
Że u kobiet raczej dominują bakterie, proteobakteria, a u mężczyzn raczej w sercu, u zwłokach mężczyzn raczej dominują firmy i wiesz co dalej.
I nie wiadomo dlaczego.
Na razie jesteśmy na etapie raczej obserwacji, a nie wyjaśnień, aczkolwiek to są takie... Rzeczy, których na przykład jakbym zakładał farmę zwłok, to bym zakładał, że inne bakterie...
No dobrze, ale one skąd są? Bo jakby za życia są, co, w naszych jelitach?
Z różnych kierunków mogą przenikać. Mogą przenikać z różnych kierunków, mogą przenikać też ze skóry, która staje się przepuszczalna po pewnym czasie.
A właśnie, a mikrobiom taki za życia kobiet i mężczyzn jest różny? W sensie ten jelitowy?
No, on jest bardzo indywidualny. I jakbyśmy mieli powiedzieć, różnica, mówię o tym dlatego, że trochę pisałem o tym w książce, więc czuję się na tyle kompetentny, żeby odpowiedzieć, że zwykle
Ja bym
mieszkanie.
czytała miłka.
Zwykle mieszkanie z kimś wystarczy, żeby się te dwie osoby upodobniły do siebie, jeżeli chodzi o mikrobiom i skóry, i jelit, bo bardzo często jedzą to samo, używają tych samych rzeczy.
No tak.
Komuś się nie zdarzy umyć rąk dokładnie
Wiadomo.
po wiadomo czym. No i akurat o sraniu nie
Właśnie
powiem.
miałam mówić, że o zjadaniu zwłok, o jakimś rozkładzie
A akurat nie,
i
kupa to tabu, nie,
o
cenzurujemy kupę. Tak,
wymiotowaniu.
zwrócił policzki, nie, ale o to, o, nie, to o kupie nie
Ale
mówmy
wiadomo,
może.
po czym ręce się
Tak, o
myje.
kupie nie mówmy.
No dobra, no i co?
Więc co, nie podoba ci się, że się śmiejemy, że się dobrze bawimy. Nie, bo ty nie wiesz, o co chodzi. Więc bardziej powinniśmy tutaj różnicować nie względem płci, a względem domowego ogniska. Że to jest taki czynnik, który, bo to jest bardzo zmienne też na przestrzeni życia. Ale autorzy pracy, na którą się powołują, z kolei autorzy tej przeglądówki, są w stanie namierzyć takie no, istotne różnice, jeżeli chodzi o serce, w czasie rozkładu, o to, jakie tam bakterie dominują. Co jest dosyć ciekawe. Nie wiadomo, czy to się powtórzy, bo może, wiesz,
A
będą za
inne
10...
narządy też badali? Czy tylko to się na sercu?
Badali, ale ja mam dla ciebie inne pytanie. Czy po śmierci to się zmienia? I kiedy następuje ta zmiana?
Ale co?
No, mikrobiomu, dominujących na przykład szczepów, jeżeli będziemy w ten sposób to patrzeć. Jakbyś miała...
W sensie, że na początku się ujednolicamy tym, co
Tak.
jakby już było w nas,
Raczej ujednolicamy.
a
Nie
potem,
jest
a
tak do
kiedy to się
końca.
zmienia, tak?
No.
I czy się zmienia? No pewnie się zmienia, bo jakieś może takie bakterie bytujące gdzieś w tej przestrzeni, w której są zwłoki, potem mają więcej do gadania.
Tak, jest taka ciekawa praca, znaczy ciekawa praca, jest praca z 2015 roku, czytam ciekawsze, która bada tkanki żeber.
Tkanki żeber.
Tanatomikrobiom żeber. To jest
Ja,
dopiero
ja, ale
specjalizacja,
przepraszam,
co?
jeszcze w ogóle zmieniając trochę temat. Jak ja słyszę o takich badaniach, albo gdzie się morduje zwierzęta do badań, albo właśnie takie, że żebra zwłok, to myśl sobie, jak dobrze, że ja badałam te pomidory i jabłka.
Ale bezwzględnie mordowałeś na różnych etapach dojrzewania,
No
więc.
tak, no.
Chciałem tylko powiedzieć, że nie zawsze takie tkanki do tego typu badań są pozyskiwane ze zwłok jeszcze. To taka ciekawostka może,
O.
którą powinienem wcześniej wspomnieć, bo za chwilę ja chciałem powiedzieć coś o mózgu. I bardzo często przeprowadza się takie operacje wycięcia części mózgu, na przykład, żeby powstrzymać napady epileptyczne. I tam się, jeżeli to jest bezpieczne, wycina z marginesem i tkanka patologiczna, czy w ogóle guza mózgu, jak usuwasz, to usuwasz z marginesem na wszelki wypadek, jeżeli to jest możliwe.
I
I
potem tą
bardzo często
tkankę
ten
tylko.
margines traktujesz jako zdrową tkankę, która właśnie umarła w momencie, jak ją odcięłaś od zasobów tlenu.
Właściwie tak.
Więc takie badania też się prowadzi, niekoniecznie tylko to muszą być zwłoki, to mogą być też wycięte z
Okej.
ludzi rzeczy.
Wycięte żebra z ludzi.
Ale żebra to akurat były ze zwłok. I okazuje się, że na etapie, uważaj, bo ta praca w ogóle na trzy etapy, takie główne, to co się dzieje po śmierci, dzieli na puchnięcie, wzdymanie, takie bloating, na gnicie i na szkieletonizację, czyli takie, aż zostaną same kostki, te takie końcóweczki, nie?
No,
I okazuje się, że te żebra przez dwa pierwsze etapy mają mikrobiom bardziej zbliżony do żywych organizmów, a jak już są takie prawie suche albo suche, to mają bardziej jak gleba dookoła nich. Czyli to się zmienia, ten w przypadku kości czy żeber.
ale może też już nie mają na czym bytować te
To jest
bakterie.
inna sprawa, że...
Jakby ich jedzenie się kończy, a jedzenie innych się zaczyna.
Tak. Ale są organizmy, które żywią się kośćmi, no też. No może, tylko nie wiem w sumie, czy one występują normalnie w żywych organizmach. Mniejsza z tym, ale.
To musiałoby długo czekać na swoją kolejkę, chyba.
musiałyby czekać bardzo długo. Ale na przykład na te trzy etapy, jak podzieli się, czyli wzdymanie, gnicie i skeletonizacja, w sumie nie mogłem sprawdzić, jak to jest po polsku, to na przykład mikrobiom włosów się prawie nie zmienia. Tam dominują trzy główne szczepy bakterii.
No bo też nic się nie zmienia po śmierci we włosach.
On podobno rosnął. Rosnął?
Nie.
No. A dlaczego nie?
No bo nie rosnął.
Ale wiesz dlaczego?
No wiem, to jest złudzenie.
Tak, bo się skóra no.
Tak, tak samo z paznokciami, nie?
Tak.
Że się skóra obkurcza tak. I wydaje,
i
się,
wydaje że... się, że więcej jest od smaku. No schnie
niby
wszystko.
Niby dlaczego miałyby rosnąć, jak...
Bo wampirę. Wąpierza.
No nie, no właśnie, bo po śmierci we włosach nic się nie zmienia. To dlaczego miałyby się zmieniać?
Na skórze trochę się zmienia, ale dalej dominują bakterie. W ogóle wszędzie bardzo często pokrywają się te bakterie. Znów odeślę was do tej pracy, albo nawet, dobra, postaram się, żeby nie czytać tych nazw. Po prostu teraz tabelkę widzicie.
Dobra.
Że bardzo często to są podobne, na przykład błona śluzowa i płuca, jeżeli są badane, to są w zasadzie te same bakterie. I co więcej, skóra, włosy to też są zwykle te same, ale na przykład w błonach śluzowych i płucach zmiany pomiędzy wzdymaniem a gniciem już są zauważalne.
To ważne.
Tak, to ważne. Więc jest tutaj kilka sposobów, kilka motywów, żeby znaleźć jakieś takie przesłanki w niektórych sytuacjach, żeby na podstawie tego tanatomikrobiomu ustalić jeszcze czas zgonu.
Okej. Okay. Czyli być może w przyszłości będzie tak, że będziemy mieć taką bibliotekę tych
mikrobiomów.
Takich, no tak.
Wskaźników, że na przykład to zwykle w takim wilgotnym to się dzieje dopiero po iluś tam.
Tak, i będziemy mieć swoją próbkę jakoś dopasowywać do tej któregoś modelu z tej biblioteki i będziemy wiedzieć mniej więcej, że wtedy i wtedy ta osoba zmarła.
Tak.
I być może w takich warunkach jej ciało było po śmierci.
Co więcej, są badania korelacyjne z entomologicznymi przesłankami, czyli jeżeli są takie owady na takich etapach rozwoju.
A no właśnie. To... I są już takie biblioteki, nie? Pewnie.
Znaczy, na razie to są, jak się czyta pracę, to na przykład pobraliśmy 6 próbek.
Bo mam wrażenie, że to było wcześniej niż te badania mikrobiomu, prawda?
Mówisz o owadach teraz?
Tak, o owadach, no.
Zdecydowanie tak. No. To jest dobrze, to jest już całkiem dobrze zbadane. Właśnie. Ale teraz na przykład szuka się korelacji, jak takie bytowanie owadów wpływa na mikrobiom, albo mikrobiom wpływa na bytowanie owadów. Bo to też może mieć, raczej powinniśmy się spodziewać, że ma, może mieć wpływ. Więc... Jest taka bardzo ciekawy kierunek, że jak wszyscy się rzucili 15-20 lat temu na mikrobiom człowieka, to już jakieś tam 5-10 lat później pomyśleliśmy, no o, to może jeszcze zwłok. Bo teraz mikrobiom wszystkiego się bada.
Wiem.
I mykobiom. W ogóle wśród podobno, to też jest taka na podstawie jednej pracy, ale w mikrobiomie zachodzą zmiany. Na początku jest to takie raczej ujednolicanie, że wszystko wszędzie. Co było, to się rozpanoszy. Wszystko wszędzie naraz. A potem dochodzi do tych zmian według niektórych badań w narządach raz większych, raz mniejszych, ale na przykład mykobiom, taki postanatomykobiom, czyli grzybki, to już zmiany są mniejsze pomiędzy żywym a martwym organizmem. Dużo mniejsza jest ta zmienność. Co jest trochę niepokojące, że grzyby, które mają się dobrze na żywych, mają się tak dobrze na martwych.
No, albo odwrotnie. Właśnie.
Albo właśnie odwrotnie. A jeszcze jak uśmiercają. No.
No.
To myślałem, że dokleję i do tej historii o twoich opieskach.
Doklejone.
Jest doklejone, ale jest jeszcze jeden aspekt, który ja niechcący znalazłem.
No.
Tanatotranskryptom.
Tanatotranskryptom?
Mhm. I co to jest? Łopanie, w zasadzie łopani. Tak, całeczka, tak. O tanatotranskryptomie teraz.
Panie, bo jest jeszcze całkiem.
Mhm. O, drogie panie, w 2021 roku.
To całkiem niedawno.
Bardzo niedawno, bo to jest świeżynka. No. To jest świeżynka. Naukowcy z Chicago badali ekspresję genów w tkance mózgu po śmierci.
Ekspresję genów w tkance mózgu po śmierci?
Teraz dla tych, którzy są niezorientowani. Przepraszam, to mówi człowiek, który napisał książkę o genach i on zawsze daje ten sam przykład od 5 lat.
Jeszcze musisz raz powiedzieć potem, że napisałeś książkę.
I byłem dwa razy w Czarnobylu.
Też byłam raz.
Ty byłaś tylko raz.
Ja byłam tylko raz.
W sumie byliśmy 3 razy.
Tak.
Wypuścisz ją? Mhm. Ja poczekam z tą historią.
A nie, opowiadaj.
Tak? Tak, będziesz słyszała? Słyszę. Monika słyszy. Podobno. Więc w 2020... Ekspresja genów. Nasze oko i nasza wątroba mają to samo DNA. Prawda?
Czy nasze oko i nasza wątroba ma to samo DNA? No tak.
Ma to samo DNA. Tak. Ale oko jest okiem dlatego, że z tego DNA inaczej korzysta.
Tak.
Z innych genów, z inną intensywnością.
Tak, inne białka się tworzą, tak, żeby zbudować oko.
I to, jak, z jakich genów się korzysta, w jakim stopniu, to jest transkrypcja, ekspresja tych genów. Mhm. I ona jest mierzona na podstawie tego, jak dużo DNA jest przepisywane na RNA i jak dużo jest RNA poszczególnych genów. Każdy gen ma swoje RNA, które mówi, jak zbudować białko kodowane przez ten gen. Jak my szukamy tego pośrednika, tego RNA, to to jest transkryptom. Uh-huh. Jak dużo jest, jak bardzo są wykorzystywane geny na podstawie tego, jak dużo tych pośredników znajdujemy w komórce. No więc badali ekspresję genów w tkankach mózgu i jak moglibyśmy się spodziewać, że po śmierci wszystko tą siłą bezwładności stopniowo wyhamowuje, okazało się, że niektóre geny zaczynają wykazywać zwiększoną ekspresję.
Znaczy, ja bym zakładała,
no,
że jakaś ekspresja, znaczy w sensie, że jakieś tam zachodzą jeszcze procesy, że pewnie się replikuje to DNA.
Tak, siłą rozpędu, tyle ile ma, to
ale że potem
próbował...
już to się właśnie wycisza, tak jak inne reakcje, że, w organizmie.
Że wszystko by mniej więcej, tak, w tym, no, samym tempie,
tak,
się wyciszało.
Jakby ktoś mnie zapytał, to gdybym miała zgadywać, to tak bym właśnie powiedziała.
No to okazuje się, że zupełnie nie.
Że nie.
Że zupełnie nie. I to nie to, że to się... O takich genach się mówi geny zombie. Nie mylić z tymi genami zombie, o których mówiłem w odcinku o żyrafach.
Tak.
Ale mówi się geny zombie. I one w mózgu zostały w tym 21 roku namierzone w komórkach glejowych.
Ale i co one robią?
I okazuje się, że ten wzrost ekspresji skutkuje tym, że przez kilka, nawet kilkanaście godzin po śmierci komórki glejowe zaczynają rosnąć.
Ale po co? No bo jakby musi być jakiś powód,
tak,
nie?
I prawdopodobnie powodem jest to, przedrosnąć, mam na myśli, glej to jest mniej więcej połowa mózgu. O tym to jest na drugim kanale film, że nowa funkcja połowy mózgu. Że to tam różnego rodzaju działania tym komórkom glejowym, coraz więcej odkrywamy tych działań, ale jedną z tych funkcji komórek gleju jest to, że walczą one ze stanem zapalnym i skutkami niedotlenienia. Że u osób po udarach, po krwawieniach, okay, jakie jest uszkodzenie mózgu, to bardzo często w tych miejscach komórki glejowe też mają zwiększoną ekspresję, żeby próbować minimalizować skutki tych uszkodzeń.
Mm-hmm.
I to jest tak jakby, nie wiem, mi to, jak ja o tym przeczytałem, to od razu moje pierwsze skojarzenie to jest Ziemia i Układ Słoneczny. I Słońce. Jakby zabrać Słońce, ktoś w magiczny sposób na pstryknięcie usunął Słońce, to my jeszcze przez 8 minut i 20 sekund byśmy krążyli wokół tej pustki, zanim doszłoby do nas informacja, że już nie mamy wokół czego, że grawitacja nas puści gdzieś tam w przestrzeń, jako Ziemię. No tak. Światło by do nas ciągle docierało. Mimo, że tego Słońca by już nie było.
No tak, tak. Wiadomo.
I tutaj też tak chyba trochę jest, że organizm niby umiera, a poszczególne komórki
jeszcze
są jak tej Ziemię
wiedzą,
krążące i sobie myślą, no mamy problem, musimy walczyć, nie? Tak, dawaj, tak, walczymy, ile nam starczy paliwa.
I mózg się chroni,
tak, i
nawet
mózg się
już
próbuje,
po śmierci.
On się próbuje naprawiać,
właśnie,
nawet nie to, że się chroni, on się próbuje od razu naprawiać, żeby minimalizować te skutki zniszczenia. I to jest bardzo dziwne, że ja z taką emocją mówię i uśmiechem na ustach o tym, ale to naprawdę jest dla mnie, jak to znalazłem, to było niesamowite, że...
No jest to ciekawe, tak.
Że komórki, ale słuchaj, tego jest więcej.
O.
Jak ja zacząłem szukać tych genów zombie po śmierci, tego jest więcej. W ogóle przez długi okres po śmierci 80% ma stałą ekspresję genów w mózgu. Czyli mózg, póki ma zapasy, to trzyma stałą ekspresję tych genów. Wiele genów zostaje wyciszonych, ale jest więcej, których ekspresja rośnie, tych genów.
Ale o jakim czasie my mówimy? O minutach? O...
My mówimy o tym, że zwiększona ekspresja w komórkach różnych tkanek, to już nie mówię tylko o mózgu, u myszy akurat, to jest badanie na myszach i takiej rybce, które się nazywa daniopręgowane.
Czyli Nemo. To jest Nemo?
Nie, błazenek to jest Nemo.
Dobra, nieważne.
Znajdziecie sobie, jak wygląda daniopręgowane, więc To badano i tam takich genów zombie, których ekspresja po śmierci rosła, znaleziono 1000 w sumie, trochę ponad 500 u myszy, trochę ponad 500 u danio, niektóre wspólne. I niektórych aktywność zwiększona w stosunku do życia utrzymywała się 4 dni po zgonie.
Dni?
Dni!
Ja myślałam, że mówimy o minutach.
Dni!
Że może 20 minut.
Monika, kurwa, to wszystko walczy.
4 dni?
Tak. Tak jesteśmy zaprogramowani, biologicznie predysponowani do tego, że my tu mówimy o tym, że coś jest nieodwracalne, nie? A niektóre komórki 4 dni potrafiły walczyć z zwiększoną ekspresją genów.
Biedne.
Biedne, takie osamotnione, nie?
I takie, że jeszcze nie wiedzą.
Tak, przypominam, to jest badanie myszy, danio, no, to niekoniecznie musi się przekładać na ludzi i to nie jest tak, że wszystkie te geny przez 4 dni, ale niektórych genów zwiększoną ekspresję, czy markery zwiększonej ekspresji namierzano przez 4 dni, bo to może jest tak, że nie.
Ale to co, nie potrzeba tam tlenu? Jakiś? No nie, nie,
nie
trzeba.
Nie wszystkie procesy muszą wymagać stałego dostępu tlenu. Niektóre, na przykład ochrona przed... Ale właśnie, co to się dzieje? Bo nam się piasek przesypał, powinniśmy kończyć. No. Przegadana godzina, trwa godzina.
A jeszcze mieliśmy o jednej rzeczy powiedzieć, ale już nie powiemy.
To może na koniec powiesz szybciutko.
Nie, już chyba nie.
Nie? Ale ja dokończę. No, dokończmy to. Że z krwi pobranej też zauważyłem, że po pierwsze, to ma bardzo duże znaczenie, to, że ekspresja rośnie po śmierci niektórych genów dla badań, bo na przykład jak badamy chorobę Alzheimera czy choroby neurodegeneracyjne, bardzo często pobieramy próbkę od martwej osoby i patrzymy w porównaniu do próbek pobranych od żywych, zdrowych osób. Podczas gdy sam akt śmierci może zmieniać na przykład ekspresję genów w znaczący sposób. To nie jest tak, że wszystko w równo wyhamowuje albo się zamraża, tylko te zmiany są naprawdę, no, jeżeli nam rosną komórki glejowe po śmierci, no to jednak jest istotna różnica, nie?
Ta wioska galów.
Tak. To jest...
4 dni.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że najczęściej to są geny odpowiedzialne za walkę z niedotlenieniem właśnie. Które się utożsamia, ale jedną rzecz, którą znalazłem i która mnie po prostu rozbiła, to okazuje się, że bardzo długo zagadką było, dlaczego prostata tak wolno się rozkłada. I jest praca poświęcona temu, co się dzieje z ekspresją genów postmortem w ludzkiej prostacie.
Okej.
I okazuje się, że tam rośnie aktywność bardzo, bardzo wielu genów, które są genami antyapoptoza, czyli które hamują naturalny które mają za zadanie przeciwdziałać naturalnemu procesowi śmierci komórek i przy okazji powstrzymują takie jakby skutki śmierci komórek po prostu.
No to lizy komórek.
Tak. 36 godzin po śmierci jeszcze jest zwiększona względem życia aktywność komórek prostaty właśnie antyapoptoza. Ale na przykład geny antynowotworowe nie mają zwiększonej ekspresji. Okay.
Czyli tak jakby centrum dowodzenia już padło,
tak.
Ale poszczególne jeszcze części nas próbują
albo
walczyć.
Albo inaczej, suma padła, tak, a części składowe jeszcze w niektórych miejscach walczą. Jak ci japońscy żołnierze rozsiani po wyspach Pacyfiku, wiesz, co nie wiedzieli, że się wojna skończyła i 30 lat temu później musieli przekonywać.
No, albo jak, no nie, to może zły przykład. Chociaż nie, miałam być przykład, że jak się odetnie jakąś tam część, nie wiem, jakieś ryby, coś tam, nie? Tak, to, że ciągle no to, się ruszy.
Nie wiem. Już powiedzmy, to kurczak bez głowy biegający.
No tak. Centrum dowodzenia odcięte.
Tak. Problematyczne jest badanie tego, no bo oni zaczynają po śmierci w wielu tkankach i porównują, nawet jeżeli to jest kilka minut czy kilka godzin po śmierci, do stanu kilku minut, kilku godzin po śmierci, co się zmienia.
Przed śmiercią. W sensie.
No właśnie, rzadko można pobrać próbkę wątroby przed śmiercią zaraz i zaraz po śmierci. To... W zasadzie mogę powiedzieć, że nie znalazłem takich informacji, że takie badania, które porównują do stanu przed śmiercią, najczęściej są z krwi. I tam 24 godziny też można znaleźć markery takie, że DNA jest wykorzystywane w inny sposób niż przed śmiercią.
To i też niektóre... jest takie, nie? Że komuś się pobiera krew, jeszcze żyje, ale wie, że za chwilę umrze i...
No tak, no ale na przykład wiesz, w szpitalu to się może wydarzyć.
Wiem. No tak, no domyślam się, że właśnie w takich warunkach.
Tak. I z krwi 24 godziny taką wartość znalazłem. można znaleźć w ślady tego, że niektóre geny zwiększają swoją aktywność po śmierci. I to od razu może powiem, że to nie znaczy, że to są geny zgonu, nie? Albo geny bycia martwym. To jest po prostu reakcja na czynnik stresowy, który w przypadku śmierci...
Tak, bo można żyć i pewnie też te geny się aktywują.
Są sytuacje, w których na pewno jakby ktoś miał udar, to by to samo się w mózgu działo, w częściach mózgu. Ale, i do tego też dążę, że można w ten sposób spróbować określić też czas zgonu.
Ale te kilka dni, tak?
W tych pierwszych dniach. I pierwsze takie badania odnośnie wątroby to pokazują, że do 2 dni to jest całkiem przewidywalne.
No dobrze, a nie ma prostszych wtedy sposobów w te pierwsze dni? Bo nie są.
No ale na przykład ktoś ci rozpuścił ciało. I został kawałek wątroby nieuszkodzony, w którym te procesy dalej zachodziły.
No tak.
No są okazje takie, gdzie to może się przydać po prostu. I nie powiem, bardzo ekscytujące jest to, w jakim kierunku te farmy zwłok mogą pójść. A wyszliśmy od piesków.
Tak, słodkich. Na dzień psa.
Na dzień psa.
A to wyjdzie na dzień psa?
26 sierpnia. Nagrywamy to 22. Wyjdzie.
Okej.
Okay. Wyjdzie. Chyba, że coś się jebło i nigdy nikt tego nie zobaczy.
Nie.
Albo ty powiesz, odsłuchasz tego i powiesz, co jednak
właśnie
nie.
Właśnie nie odsłucham.
Nie chcesz?
Nie.
Dobra, to polecasz tę książkę?
Osobom tak, tak. A czy ona. Tak, chyba tak, chyba osobom mocnych. Jest na przykład też rozdział o jedzeniu robaków, to ostatnio było tak na topie. Ale nic politycznego tam nie ma, na szczęście. I ogólnie dobrze się to czyta. Nie jest to jakiś podręcznik naukowy i tu nie ma jakiejś takiej pogłębionej wiedzy, ale to jest taki zbiór felietonów.
Tutaj, tam jest komentarz.
A to właśnie.
Dobra, to dziękujemy pięknie. I 2 następne odcinki podcastu są nagrane. Akurat z Adamem.
Z Adamem.
Akurat w kontekście sportu i trochę tego, co się działo z panem Robertem Karasiem. I będzie bardzo ciekawe rzeczy tam znaleźliśmy. Trochę mniej naukowe, ale super nam się ciekawie rozmawiało i ten podcast będzie w 2 częściach w ogóle. Dlatego są 2 odcinki. Kolejny, bo myśleliśmy, że się wyrobimy w godzinę, ale się nie wyrobiliśmy. I dzisiaj też się nie wyrobiliśmy w godzinę,
tak,
a jeszcze mieliśmy
powiedzieć
o...
Tak, a ja o tym może, co chcieliśmy powiedzieć o tych miniaturach miejsc zbrodni. Może ja napiszę artykuł na bloga.
Okej.
Okay. No.
Bo jest takie miejsce, gdzie jest 17?
Generalnie było 20 stworzonych, ale 18 przetrwało.
18 przetrwało.
Do
miniaturowych
do nas...
miejsc zbrodni, na których się...
Tak, na których się uczą przyszli detektywi rozwiązywać zagadki.
Edukacja. Idealnie pasuje do formy, więc zdążysz do 26?
Napiszę krótki artykuł, no nie wiem. Może zdążę.
Spróbuj.
Zobaczymy.
Jeżeli tak, to
jak będziesz, zostaniesz z dziećmi, to ja zdążę.
No tak, ci będzie napisane. To link w opisie. Dziękuję pięknie za uwagę.
Dziękuję.
Zapraszamy na kolejne odcinki. I Monika też się w tych odcinkach kolejnych pojawi, bo już mamy pomysły, co będziemy nagrywać później.
Pewnie tak.
No, na pewno.
Dziękuję ci.
Papiery podpisane.
Rozwodowe.
Nie, to jest inny podcast. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Dziękuję.